między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu we wczesne niedzielne popołudnie, trochę pod palmami, które królują dziś w naszych kościołach. A u progu Wielkiego Tygodnia będziemy mówili o Dobrym Łotrze, czyli świętym last minute, który stał się m.in. patronem więźniów. Poszukamy także pasyjnych motywów w sztuce średniowiecza. A już za chwilę relacja z wczorajszego ingresu nowego biskupa kaliskiego. Między niebem a ziemią zapraszam. A my przenosimy się do katedry świętego Mikołaja w Kaliszu. Wczoraj odbył się tam w reżimie sanitarnym uroczysty ingres nowego biskupa kaliskiego Damiana Bryla. Obecni byli jedynie zaproszeni goście, ale na miejscu była także Danuta Synkiewicz.
Ksiądz Zbigniew Cieślak, cieszymy się ogromnie z nominacji nowego biskupa. Jest to nowy człowiek, był ojcem duchownym i liczymy na to, że będzie dobrym pasterzem zarówno dla wszystkich kapłanów, jak i dla ludu wiernego diecezji kaliskiej, która jest dość rozległa, bo aż od właściwie ziemi żerkowskiej aż po ziemię opolską, poprzez oczywiście wielką część Wielkopolski z największymi miastami Kalisz, Ostrów i jeszcze 4-5 powiatami. Ten ingres jest już pewnego rodzaju etapem przy wejściu księdza biskupa w nową dla siebie diecezję.
Ksiądz Bogumił Kępa, i oczywiście otaczamy modlitwą naszego nowego biskupa. To jest dla nas ważne, żeby Pan Jezus był przy nim, żeby go prowadził, żeby go strzegł, ale też widzimy w nim naszego przewodnika i chcemy za nim podążać, jak za dobrym pasterzem.
Dzisiaj wyznajemy, że dobry pasterz jest obecny w Kościele, który żyje w diecezji kaliskiej. Wyznajemy, że wspólnota ta jest dla niego droga, cenna, ukochana, że ją prowadzi od prawie 30 lat, że jej błogosławi i pragnie jej dobra.
Każdy ingres w ogóle biskupa do diecezji jest dniem, który otwiera nowy etap na tej drodze.
Biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.
Tak jak zresztą to biskup Damian tutaj często podkreśla. No jest to dla nas też dzień taki radosny, no jest sporo przygotowań, chociaż to wszystko to jest w takim ograniczonej właśnie i liczbie osób. Nie ma tej takiej uroczystości zewnętrznej, jakiej byśmy chcieli, ale taka jest sytuacja i taki jest czas, więc wszyscy też to rozumieją i wiele osób uczestniczy też w sposób duchowy tutaj poprzez telewizję i trwami, naszą telewizję internetową i przez radio i rodzina i Maryja, także jest ta możliwość uczestnictwa.
Ksiądz Michał Włodarski, rzecznik prasowy kurii diecezji kaliskiej. Ingres to jest tak naprawdę święto całej diecezji, wszystkich nas i no niestety z bólem serca musimy stwierdzić, że nie wszyscy mogą uczestniczyć w tym ważnym historycznym wydarzeniu dla naszej diecezji. Jeżeli chodzi o sam przebieg uroczystości, no to zostają zachowane te wszystkie elementy, które zawsze na ingresie występują, czyli najpierw będzie przewodniczył arcybiskup Gądecki, później zostanie przekazana władza naszemu nowemu biskupowi i to on już dalej będzie przewodniczył Eucharystii. I to jest taki bardzo ważny moment na ingresie i wygłosi do nas Słowo Boże. Trochę taki kierunek, który wyznaczy teraz właśnie dla nas, dla Kościoła kaliskiego.
Wspominając wielkie dzieła Boże, które działy się w naszej wspólnocie i piękne postaci, które w niej uczestniczyły, nie sposób nie wspomnieć sytuacji trudnych i bolesnych. Niestety w Kościele doświadczamy także naszej słabości, niedoskonałości i upadków. Ufając, że miłość jest większa niż grzech, wołamy szczerze o Boże miłosierdzie. Chcemy prosić o przebaczenie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zostali dotknięci i skrzywdzeni. Chcemy wszystkie te trudne sprawy w duchu prawdy poddać ocenie i podjąć stosowne konsekwencje. Chcemy podjąć wszystko, co w naszej mocy, jednocześnie pokornie prosząc o łaskę, aby takie doświadczenia nie miały miejsca.
My bardziej, myślę, mamy taki obraz biskupa jako pewnego urzędu. I oczywiście jest to związane formalnie z przejęciem sprawczej władzy, ale chodzi tutaj także o to, że Bóg nam jakby przekazuje przymiot swojego ojcostwa, bo tak naprawdę biskup jest ojcem nas wszystkich. I ingres to jest jakby pokazanie tego i taki głos Pana Boga. Mój ludu, moje dzieci, słuchajcie, macie ojca, macie kogoś, kto będzie dla was w moje imię, będzie dla was, będzie przy was. I poza tym takim oficjalnym wydarzeniem, poza tymi takimi wszystkimi, bym powiedział, takimi strukturalnymi rzeczami, jest jeszcze ta kwestia duchowa. I o tym nie można zapominać. My jesteśmy Kościołem, nie jesteśmy instytucją, firmą, ale Kościołem. I tutaj dzieje się wiele rzeczy na poziomie ducha. No i czymś takim jest to wydarzenie, tego ingresu.
Dzisiejszy dzień jest naszym wspólnym świętowaniem, czyli uwielbianiem i dziękczynieniem.
W piątek wspominaliśmy w kościele dobrego Łotra, który zawisł obok Jezusa na krzyżu i w ostatnich chwilach życia zapewnił sobie miejsce w raju. To także dzień modlitwy za więźniów. Kim są i czego szukają u Boga skazańcy? O tym Sandra Soluk rozmawiała z kapelanem poznańskiego aresztu, księdzem Jerzym Glabasem.
Od kiedy posługuje ksiądz w więzieniu?
15 rok, kiedy tam posługę spełnia.
Nie bał się ksiądz, rozpoczynając tę pracę?
Nie bałem się tych ludzi. Niejako ten rok 2006 był takim moim przygotowaniem, jak gdyby zaobserwowaniem, jak to posłannictwo polega, jakie mogą być trudności. A wcześniej przez 11 lat również byłem katechetą w zasadniczej szkole zawodowej. To też mnie była młodzież łatwo, więc praktycznie te 11 lat w szkole zasadniczej, jak gdyby nauczyło mnie bycia z tymi ludźmi, którzy często sprawiają jakieś trudności wychowawcze.
Teraz to już jednak nie młodzieńcy, tylko dorośli ludzie.
To tak się mówi, że to dorośli ludzie, natomiast niektórzy pierwszy kontakt z więzieniem mają rzeczywiście jako praktycznie można powiedzieć młodzież, bo w zakładach karnych też są oddziały dla małoletnich i wtedy na tych oddziałach odsiadują swoje wyroki ludzie w wieku 17-21 lat i też właśnie tutaj w areszcie poznańskim jest taki oddział, gdzie tacy ludzie młodzi są, więc dużo zależy, jak z tą młodzieżą się współpracuje, żeby właśnie to miało jakiś potem wpływ, żeby po raz kolejny nie trafili w to samo miejsce.
No, myślałam, że ksiądz powie coś w stylu, że nawet ci dorośli to jakieś takie dzieci w środku i trzeba pracować na takim poziomie ojcowskim z nimi, ale właśnie jak trzeba?
Na pewno są to też takie dzieci, bo ja często mówię o takiej biedzie nędzy. Może być to taka bieda nędza naturalna, może być bieda nędza duchowa, ale ja właśnie też wyróżniam taką biedę nędzę codzienności. Ci ludzie często byli gdzieś zagubieni na wolności i właśnie to było taką ich nędzą codzienności. Brak dobrego kontaktu, czy nawet dobrej relacji, tak jak pani powiedziała, nieraz z tym ojcem naturalnym, właśnie spowodowało, że przez swoje takie czy inne zachowanie właśnie trafili w to miejsce. Ja staram się na nich patrzeć jako na takich ludzi potrzebujących, bo przecież każdy z nas ma przerwy w czynienia dobra i niektórzy właśnie ponoszą konsekwencje tego, przebywając za kratami, ale tak naprawdę to są fantastyczni ludzie i zawsze staram się na nich patrzeć nie moimi oczami, ale oczami Chrystusa, kochać nie moją własną miłością, a właśnie miłością Chrystusa.
A kim ksiądz musi dla nich być? Ojcem, bratem, przyjacielem, psychologiem, powiernikiem, kapłanem czy wszystkim naraz?
Na pewno na początku trzeba być człowiekiem, a później te wszystkie funkcje, co pani powiedziała, na pewno przyjacielem, na pewno psychologiem, na pewno wychowawcą, a dopiero w tej kolejce tych różnych przymiotów kapłanem, bo jakim będę kapłanem, takim najpierw muszę być właśnie człowiekiem i tymi wcześniejszymi przymiotami, które żeśmy tutaj wymienili.
Kto przychodzi na msze święte w areszcie?
Z tym przychodzeniem na mszy świętą jest bardzo różnie, bo to są ludzie, którzy nieraz ileś lat już przebywają w zakładach karnych, są przewożeni z miejsca na miejsce i nieraz gdzieś ich dochodzi, że właśnie w tym akurat więzieniu jest kolega, którego spotkali właśnie w innym zakładzie karnym i nieraz idą z ciekawości, żeby tego kolegę zobaczyć. inne podłoże jest, żeby w ogóle wyjść z celi, ale są też tacy, którzy praktykowali swoją wiarę na wolności, tylko gdzieś się pogubili. Ale przede wszystkim dużo jest tych osób, które taką dorosłą, mocniejszą wiarę dopiero odkrywają w tym miejscu, gdzie obecnie przebywają. Często właśnie ta wiara na wolności skończyła się w wieku dziecięcym, potem była cały czas pustka, dopiero próbują jak gdyby na nowo odkryć te relacje z Panem Bogiem w tym miejscu, w którym się teraz znajdują.
Wyobrażam sobie więzienie jako miejsce, w którym trzeba być twardym, zamkniętym. Pewnie nie zawsze, pewnie trochę się mylę, ale jednak. A do Boga przychodzi się na klęczkach, słabym, z prośbami. Jak pogodzić te dwie rzeczywistości? Człowiek pokorny versus ten, który cały czas musi walczyć o swoje.
No na pewno celi przed swoimi kolegami nie pokazują tego, co jak gdyby jest w ich wnętrzu. Rzeczywiście starają się być takimi twardymi ludźmi, bo nie wypada w tym miejscu być jakimś człowiekiem takim miękkim i płaczliwym, ale kiedy właśnie przyjdą na rozmowę do mnie, wtedy wiadomo, że to nie jest na pierwszym od razu spotkaniu, ale jak tych spotkań w miarę jest potem cyklicznie sporo, to rzeczywiście otwierają się i rzeczywiście jest też miejsce na łezkę, że jak gdyby się tego nie krępują, że też są ludźmi, którzy mają swoje uczucia, swoje emocje i rzeczywiście może nie na celi chcą to pokazać, no bo nawet nie mogą, ale właśnie w kontakcie ze mną, czy nawet w kontakcie na mszy świętej, przy spowiedzi świętej potrafią uronić łezkę i pokazać, jak jest naprawdę i że rzeczywiście mają to serce, które też jest otwarte, czy to właśnie na Pana Boga, czy otwarte na swoich bliskich, których krzywdzili, czy też na tych, przez których znajdują się w tym miejscu.
A co się dzieje po wyjściu na wolność? Zdarza się księdzu utrzymywać kontakt?
Dobre pytanie, bo zawsze o to zabiegałem, żeby ten kontakt nasz nie był ograniczony tylko do murów więziennych i rzeczywiście jak gdyby mogę powiedzieć, że tak ewangelizuję czy apostołuję jeszcze po wyjściu z więzienia, jak gdyby na takich trzech płaszczyznach. Ci, którzy wyszli tutaj z Poznania na wolność, a mieszkają w Poznaniu, z dużo osobami mam taki kontakt realny, że odwiedzają mnie, przyjeżdżają z okazji spowiedzi na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. Ci, którzy wyszli z więzienia, a mieszkają w innych miejscowościach, często do siebie dzwonimy, rozmawiamy, co się zmieniło. Natomiast ci, którzy zostali przewiezieni do innych miejsc, bo jeszcze ich kara się nie skończyła, to korespondujemy. Ja piszę, co u mnie słychać. Oni opisują często swoje życie, jaki tam mają kontakt z Panem Bogiem, z kapelanem i takie nasze wspólne rozmowy.
Mamy niedzielę palmową, czyli my do kościołów przychodzimy właśnie z palmami. Czy więźniowie robią to samo? Czy są jakieś szczególne przygotowania do świąt Wielkiej Nocy w areszcie?
Przygotowania do świąt Zmartwychwstania Chrystusa rzeczywiście w więzieniu może wyglądają trochę inaczej jak na wolności. Na wolności bardziej cenimy sobie święta Zmartwychwstania Chrystusa, natomiast w więzieniu bardziej cenią sobie święta Bożego Narodzenia, dlatego że to są święta takie typowo rodzinne i te święta niejako pomagają im zjednoczyć się z tymi, którzy zostali w swoich domach, których kochają. Także zauważyłem, że bardziej tak duchowo, bardziej tak nawet jakąś taką łezką właśnie przeżywają święta Bożego Narodzenia. Natomiast Wielkanoc, tak jak praktycznie każdą niedzielę, są spowiedzi, natomiast więcej tych spowiedzi jest na Boże Narodzenie, chociaż tego roku jest to zupełnie inaczej, gdyż nie ma posług zbiorowych, są tylko posługi indywidualne i mogę ich tylko w taki sposób przygotować, w jakim zechcą się ze mną indywidualnie spotykać, aby właśnie wzajemnie sobie porozmawiać, aby właśnie też skorzystać z sakramentu pokuty. I praktycznie tegoroczne święta bazują na takiej indywidualnej posłudze.
Wizerunek krzyża stanowi niezwykle ważny element sztuki średniowiecza. O motywach i symbolice męki pańskiej w malarstwie opowiada dr Patrycja Łobodzińska, kurator Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Rozmawiała z nią Maria Ratajczak.
Zacznijmy rozmowę może od centralnej postaci tych ujęć, o których dziś rozmawiamy, czyli od Chrystusa na krzyżu. W różnych okresach średniowiecza przedstawiano ukrzyżowanego skrajnie różnie, prawda?
Tak, to prawda. Przedstawienie krzyża i ukrzyżowanego w średniowiecznej plastyce europejskiej to przedstawienie podstawowe, zresztą nie tylko dla tego okresu wielkopostnego, tylko w ogóle. To, w jaki sposób przedstawiano Chrystusa, wynikało z nauki ojców Kościoła i egzegezy Pisma Świętego, którą prowadzili. Chrystus był przez ojców Kościoła rozumiany jako Pan Kosmosu, którego tronem chwały jest właśnie krzyż. I takie rozumienie w sposób oczywisty koresponduje z wczesnymi przedstawieniami Zbawiciela triumfującego. Dyskutuje jednak z później zrodzoną ideą przedstawień Chrystusa umęczonego, które pojawiają się w wieku XIV. Według ojców Kościoła ów krzyż jest znakiem kosmosu, także poprzez sposób pojmowania miejsca, w którym Syna Bożego ukrzyżowano. Chodziło bowiem o umbiculus mundi, czyli pępek świata, z którego Stwórca miał zakreślić cały krąg uniwersum. I w tej kosmografii mistycznej był to także punkt przecięcia się kierunków wyznaczanych przez ramiona krzyża, czyli oś horyzontalną i oś wertykalną. Na tej podstawie wydawałoby się, że krucyfiks jest takim przedstawieniem niezmiennie rozumianym, jako znak zwycięstwa nad śmiercią. Średniowiecze jednak wprowadziło do tego rozumienia nowe treści. W sztuce oficjalnej temat ukrzyżowania pojawia się już na terenie Rzymu w V wieku, w Bizancjum w VI, a na tych terenach na północ od Alp prawdopodobnie pod koniec VI lub VII wieku. I w Rzymie i w Bizancjum dominuje początkowo wariant przedstawiający Chrystusa żywego, ale już w wieku VII-VIII pojawiają się pierwsze wizerunki martwego Chrystusa na krzyżu. Natomiast sztuka anglosaska, frankijska, merowińska, a następnie też karolińska operują głównie wizerunkiem ukrzyżowanego, żyjącego Zbawiciela. Ten wybór pomiędzy ukazaniem Chrystusa martwego i żywego był najważniejszym wyzwaniem teologicznym, ale też artystycznym ze względu na połączenie w jego osobie natury boskiej i natury ludzkiej. Wystarczy porównać te wczesne figury ukrzyżowanego, m.in. krucyfiksy triumfalne, gdzie sylwetka i ramiona Chrystusa pokrywają się z kształtem krzyża łacińskiego, z późniejszymi, czyli XIV-wiecznymi rzeźbami, gdzie Chrystus przymocowany jest do krzyża w typie widlastym. I te pierwsze przedstawienia, czyli te triumfalne, ewokują nastrój spokoju. Chrystus zdaje się zstępować z krzyża na ziemię, jest zwycięzcą, do którego nie odnosi się cierpienie fizyczne. Zupełnie inny wyraz wpisany jest w ten typ crucifixus dolorosus. Tutaj ręce wyraźnie przybite stają się w zasadzie jednymi punktami zawieszenia tej figury i to one utrzymują cały ciężar ciała. Powróćmy do tej wykładni zastosowanej przy krucyfiksach triumfalnych ojców Kościoła, gdzie figura Chrystusa znajduje się w centrum wszechświata i wyznacza jego osie. Wówczas te krucyfiksy dolorystyczne zaburzałyby ten porządek i określały Chrystusa jako przynależącego ziemi, nie tylko Boga, ale także Syna Człowieczego.
A przyjrzyjmy się może również ubiorowi Chrystusa, bo chyba przede wszystkim kojarzymy te ujęcia z przepaską na biodrach, ale strój Chrystusa mógł być też inny.
Dla uproszczenia w średniowiecze przyjęło takie dwie grupy przedstawień Chrystusa na krzyżu. Jedna, w której Chrystus jest w pełni ubrany w tunikę i druga, gdzie jedynie właśnie jego biodra przesłania przepaska biodrowa, czyli peryzonium. Strój pozwalał eksponować lub ukrywać ciało Zbawiciela. Pełnił też różne funkcje symboliczne, bo początkowo ukazywano Syna Bożego w todze, najczęściej purpurowej, miała wskazywać właśnie na królewską godność Chrystusa. Ponadto właśnie ta tunika ze względu na swój krój może być traktowana jako atrybut kapłański, ponieważ właśnie w okresie wczesnochrześcijańskim takie odzienie zaczęto wykorzystywać jako strój liturgiczny. Z kolei ta przepaska biodrowa, którą przede wszystkim kojarzymy z ukrzyżowanym, rozpowszechniła się w sztuce dopiero w wieku IX. Pozwalało eksponować ciało Chrystusa dużo lepiej niż tunika z rękawami czy toga. Za narzędzie triumfu Chrystusa zaczęto uważać samo ciało. Barwa peryzonium miała znaczenie, bo taka neutralna, biała, niosła konotację ze światłem, z kolei czerwona wydawała się też oczywista w kontekście ukrzyżowania jako symbol krwi i pasji Chrystusa. Jednak ta szkarłatna szata to także oznaka triumfu. I tutaj ta czerwień jawi się jako taka barwa ambiwalentna, symbolizująca dwojaką naturę Zbawiciela, czyli taką życiodajność jego śmiertelnej, jakby nie patrzeć, ofiary. Znaczenie krucyfiksu, ta ludzka i boska natura są nierozerwalnie wpisane.
Przyjrzyjmy się może też tym postaciom pod krzyżem. Zobaczyć tam możemy przede wszystkim Matkę Boską czy Świętego Jana, ale są również inne postaci.
Krucyfiks jako taka podstawowa forma może występować samodzielnie, ale często też te grupy były rozbudowywane o inne osoby. Nieprzypadkowo grupy ukrzyżowania były umiejscawiane po środku kościoła, na belce tęczowej. kluczowej, tam gdzie symbolicznie łączy się ze sobą sakrum, czyli prezbiterium, i nawa przeznaczona dla wiernych, czyli profanum. Chrystusowi towarzyszyli tam w takiej podstawowej, okrojonej redakcji tego tematu Matka Boska i święty Jan Ewangelista, a w rozszerzonych wersjach także Longinus przebijający bok Chrystusa włócznią, na przykład Stefanon podający gąbkę, czy Maria Magdalena, która bardzo często klęczy pod krzyżem i obejmuje go rękami. Ukazywani byli także ludzie zgromadzeni wokół krzyża, przede wszystkim w późnym średniowieczu. Oczywiście też przedstawiano dwóch łotrów. Ale skoro wspominamy o tych postaciach, warto także zwrócić tę szczególną uwagę na Matkę Boską, bo ona jest w przedstawieniach grup ukrzyżowania kluczową postacią. Ma to takie odzwierciedlenie w jej boleści, także w takich typowych dla średniowiecza przedstawieniach Matki Boskiej z ciałem Syna, ponieważ pod krzyżem Matka Boska jest przedstawiona właśnie jako bolejąca. Natomiast na przełomie XIII-XIV wieku pojawiają się takie przedstawienia określane włoskim terminem pietà, które łączą w sobie wątek i męczeńskiej ofiary Chrystusa i cierpienia Matki Boskiej, a w zasadzie współcierpienia, czyli compassio cum Christi, współcierpienia z Chrystusem. Matka Boska staje się właśnie w tych przedstawieniach piec współcierpiącą, współodkupicielką, tak byśmy mogli powiedzieć.
Dziś pamiątka kluczowego momentu w historii chrześcijaństwa, ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Ksiądz Maciej Serbinowski rozszerza ewangelijny opis Męki Pańskiej o wątki historyczne.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w tę wyjątkową niedzielę Męki Pańskiej, czyli w niedzielę palmową. Dziś oraz w najbliższy piątek będziemy słuchać w liturgii słowa opisu męki Jezusa Chrystusa. I słuchając owego przerażającego doświadczenia Jezusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, niejako możemy popaść w pewne niebezpieczeństwa, mianowicie opłakiwanie słowne i sentymentalne cierpień Jezusa, kiedy prowadzimy nasze życie jak dotąd bez zmian. Tak o tym niebezpieczeństwie mówił w 2005 Józef Ratzinger. Powzruszamy się, może uronimy nawet łzę, ale po chwili wrócimy do naszej codzienności jakby nigdy nic. A przecież On, Jezus, umarł z miłości do każdego z nas, abyśmy nie prowadzili już złego życia. Jak wsłuchać się w ten opis z pożytkiem dla naszego doczesnego życia, ale przede wszystkim tego wiecznego, podpowiada nam m.in. święty Leon Wielki Papież. W jednym ze swoich kazań tak mówił: prawdziwy czciciel męki pańskiej tak będzie patrzył oczyma serca na ukrzyżowanego Jezusa, aby w Jego ciele rozpoznawać własne ciało. Niech zadrży w obliczu męki swego Zbawiciela wszystko, co istnieje na ziemi. Niech rozpadną się skały niewiernych serc i niech powstaną ci, którzy byli obciążeni grobowym kamieniem śmiertelności, usunąwszy ciężką zaporę grzechów. Niech się ukażą w świętym mieście, to znaczy w Kościele Bożym, znaki przyszłego zmartwychwstania, aby to, co kiedyś ma się stać z ciałami, dokonało się już teraz w sercach. Zobaczmy, że jesteśmy przez tego świętego zachęcani, aby wsłuchać się i słuchać Pana jako tego, który daje nam swoje życie poprzez ofiarowanie swojego życia. Bo przecież ktoś za nas umarł, ktoś za mnie oddał swoje życie, ktoś poszedł na krzyż w moje miejsce. Dzisiaj chciałbym się zatrzymać nad opisem męki Jezusa niejako od strony faktów i historii, zostawiając wymiar przeżyciowy każdemu z nas na czas osobistego spotkania z męką Jezusa. I może nam w tym pomóc chociażby czytanie odpowiednich fragmentów dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej, czy też słuchanie się w 7 tajemnic, czyli reportaż ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Odsyłam nas na kanał YouTube. Opisy męki Jezusa Chrystusa podejmują wszyscy ewangeliści, a tej niedzieli usłyszymy zapis wydarzeń paschalnych według świętego Marka, zaś Wielki Piątek według świętego Jana. Jezus przybywa do Jerozolimy na święto Paschy. To miasto w czasach Jezusa liczyło około 56 tysięcy mieszkańców. Na święto Paschy przybywał natomiast tłum około 125 tysięcy Żydów z diaspory Galilei i Judei. Jezus przybywa do Jerozolimy z Betanii, oddalonej od Jerozolimy około o 3 kilometry. Widzimy następnie opis ostatniej wieczerzy. Historycznie pewne jest ukrzyżowanie Jezusa w piątek oraz że ostatnia wieczerza odbyła się nieco wcześniej. Mamy jeden problem jednak. Jak połączyć te dwa fakty ze świętem Paschy? Następnie widzimy proces i skazanie Jezusa na śmierć. Mamy na początku ukazane u ewangelistów przesłuchanie żydowskie. Aresztowanie Jezusa dokonało się z dużym prawdopodobieństwem na rozkaz władz Sanhedrynu, czyli tego najwyższego organu żydowskiego. I składało się ono, ten organ, z 71 członków. Do ważności rozprawy musiało być obecnych co najmniej 23 członków Wysokiej Rady. Wyrok śmierci był tylko w rękach prefekta Judei. Dlatego widzimy następny proces Jezusa przed Piłatem. On jako prefekt Judei miał niemal nieograniczoną władzę w stosunku do ludzi nieposiadających obywatelstwa rzymskiego. Nie musiał się więc odbywać żaden proces. Ewangeliści natomiast ukazują, że odbył się proces i to z zachowaniem przepisanych form mających na celu stwierdzenie winy. Głównymi elementami były zarzuty przedstawione przez arcykapłanów oraz przesłuchanie przeprowadzone przez Piłata. Piłat, jak wiemy, zajmował się tego dnia jeszcze innymi wyrokami w sprawie innych dwóch więźniów oraz amnestii paschalnej. Co jest podstawą wydania wyroku na Jezusa Chrystusa? Według władzy żydowskiej Jezus jest winny kary śmierci z powodu bluźnierstwa. Czy to jednak jest prawdziwa podstawa skazania na śmierć? Nie. Widzimy bowiem również motyw ukryty, ale i prawdziwy, że Jezus swoim zachowaniem, nauczaniem zachwiał porządek narodowo-religijny, między innymi przez naruszanie szabatu, ale też występowanie przeciwko zbawczej mocy prawa, a także zagrożenie interesów warstw sadycejskiej. Również ze strony władzy rzymskiej widzimy przyczynę oficjalną, ale fałszywą, podaną na krzyżu, czyli obraza godności ludu rzymskiego, pretendowanie do władzy królewskiej. Jaka jest jednak przyczyna prawdziwa? Widzimy pewien spisek, czyli współpracę Kajfasza z Piłatem, intrygę, następnie moment biczowania Jezusa Chrystusa. I do tego okrutnego wydarzenia, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Szanowni radiosłuchacze, wracamy do opisu męki pańskiej i zatrzymujemy się teraz nad biczowaniem. Czytamy u ewangelistów, że wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. Biczowanie w prawie rzymskim było dodatkową karą do ukrzyżowania. Doktor Davis, lekarz, który drobiazgowo przebadał ukrzyżowanie od strony medycznej, w taki sposób opisuje skutki wywołane biczowaniem rzymskim flagrum. Ciężki bicz uderza całą siłą wiele razy plecy, ramiona i nogi. Najpierw rzemienie tną tylko skórę, potem w miarę następnych uderzeń rozcinają tkankę podskórną, wywołują wyciekanie krwi z naczyń krwionośnych i z żył skóry i w końcu powodują krwawienie tętniczne z położonych głębiej mięśni. Małe kuleczki ołowiu powodują najpierw głębokie rany, które rozszerzają się po kolejnych uderzeniach. Wreszcie skóra pleców zwisa długimi strzępami i zmienia się w masę pokrwawionej, porwanej tkanki. Ewangeliści ukazują nam Jezusa ukoronowanego cierniem. Rozebrali go z szat, narzucili na niego płaszcz szkarłatny, uplutszy wieniec ciernia włożyli mu na głowę. Wiedzmy również, że koronowanie cierniem skazanych na śmierć nie było w zwyczaju ani u Rzymian, ani u Żydów. Piłat również nie wydał takiego rozkazu. Możemy powiedzieć, że to był szatański wymysł owych żołdaków. I Chrystusowa korona cierniowa była upleciona z gałązek krzewu cierniowego, który posiadał niezwykle ostre kolce, zdolne do przebicia się przez kość czaszki. Korona cierniowa nie była to zwykła opaska, jak zwykle przedstawia się ją na obrazach, rzeźbiach, ale była ona czymś w rodzaju kasku czy czepca ciernistego, który otaczał obwód całej głowy Jezusa wraz ze sklepieniem. To straszliwa korona, która spowodowała w obrębie owłosionej skóry Zbawiciela około 70 głębokich, silnie krwawiących i niezwykle bolesnych ran kutych. Możemy sobie tylko wyobrazić, co wówczas mógł odczuwać skazaniec. Jezus zostaje posłany na drogę krzyżową, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki. Długość drogi krzyżowej od twierdzy Antonia na szczyt Golgoty wynosi około 670 metrów. Według większości badaczy Pan Jezus nie niósł całego krzyża, tylko jego poprzeczną belkę i długość wynosiła mniej więcej 2 metry o przekroju 20 na 30 cm i mogła ważyć około 50 kg. Po zatwierdzeniu wyroku skazującego Jezus został ubrany we własne szaty. Taki Jezus zostaje doprowadzony na miejsce przybicia do krzyża. Tam jest moment obnażenia z szat. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Gdy zleczono Jezusa pod pal krzyża na Golgocie, najpierw oprawcy zdjęli z niego grubą szatę wierzchnią, a następnie tunikę, zadając straszliwy ból Zbawicielowi. Dlaczego taki straszliwy ból? Ponieważ tunika była już przeschnięta do bardzo wielu ran pokrywających całe plecy i ramiona Jezusa Chrystusa. I następuje moment ukrzyżowania. Kara krzyża nie była wynalazkiem ani Rzymian, ani też Żydów. Została ona zapożyczona od Persów. Jezusa przybito do krzyża i musimy wiedzieć, że gwoździe nie przechodziły przez środek dłoni, lecz przez nadgarstek, przez szczelinę destota i przejście gwoździ przez tę szczelinę wiązało się z ogromnym bólem i cierpieniem. Gwóźdź bowiem rozrywał bądź też silnie ranił napięty do granic możliwości nerw pośrodkowy, a następnie poprzeczkę z przybitym do niej skazańcem wciągano za nadgarstki przy pomocy sznurów i może małej drabinki na czubek. Nad głową Jezusa została przybita tabliczka z podaniem winy i wszyscy ewangeliści są zgodni co do napisu, że był w języku łacińskim, greckim i aramejskim. A następnie jeden z żołnierzy włócznią przebił Jezusowi bogi i natychmiast wypłynęła krew i woda. Jezus umierał świadomie. Przebicie boku ukrzyżowanego było ciosem zadanym już w martwe ciała. Wszyscy naukowcy zajmujący się tym zagadnieniem są zgodni. Biczowanie przyspieszyło śmierć Jezusa i wiemy, że Jezus umarł stosunkowo szybko. Co jednak spowodowało śmierć Jezusa? Uduszenie na wskutek zwisu ciała na krzyżu, czy też niewydolność serca? Różne opinie. Widzimy, jak okrutną karą było skazanie na śmierć przez ukrzyżowanie. Dlaczego Jezus podjął się takiej straszliwej męki? Z miłości. I nie zrozumiemy tego bez zgięcia naszych kolan i wejścia w osobistą kontemplację Jezusa, który oddaje swoje życie za każdego z nas. Życzę sobie, każdemu z was, abyśmy znaleźli w tym wielkim tygodniu czas na osobiste spotkanie się z ukrzyżowanym Zbawicielem i rozważenie tego, co On uczynił z miłości dla każdego z nas.
Zostawiamy Państwa z tą niełatwą kontemplacją, a ponownie usłyszymy się w niedzielę wielkanocną. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Życzymy dobrej niedzieli.
Między niebem a ziemią.